Witajcie bracia, siostry, witajcie osoby, które też nie znam. Z wieloma z was nie zdążyłem się przywitać. Chciałem dzisiaj, żebyśmy wspólnie rozważyli taki temat. Czy jesteś gotowy, gotowa na przyjście Pana Jezusa? I dzisiaj nie chcę się skupiać na proroctwach dotyczących drugiego przyjścia Pana Jezusa, chociaż są one niezmiernie ciekawe. Wiele z tych proroctw spełnia się na naszych oczach. Nie wiem, taką migawkę tylko z tych proroctw chciałbym wam powiedzieć, że nie wiem, czy wiecie, że w 2016 roku jeden z rabinów powiedział: my jesteśmy już gotowi do odbudowy świątyni. I taki apel trafił o odbudowę tej świątyni do Donalda Trumpa i Władimira Putina. Jak wiecie, w tym roku Jerozolima została uznana oficjalnie przez Stany Zjednoczone za stolicę Izraela. I powiem wam, że to na drodze do spełniania kolejnych proroctw naprawdę to są dość ważne i istotne rzeczy, które tam się dzisiaj dzieją. Ale tak jak wspomniałem, dzisiaj nie chcę na tym się koncentrować, to niech was rozbudzi was trochę apetyt może. Ale chcę się skupić na tym, czy jesteśmy dzisiaj gotowi na spotkanie z naszym Panem. Jak powinno wyglądać nasze czuwanie dzisiaj? Jak powinno wyglądać nasze życie dzisiaj? Znajomość proroc jest ważna. Po to one są w Biblii, tak? Cała Księga Objawienia została temu poświęcona. Nawet jest powiedziane na początku tej księgi, że błogosławieni ci, którzy ją czytają. One są ważne, te proroctwa. Ale jeśli nie będą one połączone z naszym czuwaniem, na nic nam się zda ich znajomość. Do niczego się nam one nie przydadzą. Warto, żebyśmy dzisiaj sobie uświadomili cel naszego spotkania. Chciałbym taką rzecz bardzo istotną przypomnieć, kochani, która tak naprawdę za każdym razem powinna się dziać, kiedy tutaj przychodzimy. Spotykamy się przede wszystkim po to, aby wyjść z tego miejsca przemienionymi przez Słowo Boże. Po to dzisiaj tutaj przyszliśmy, żeby wyjść stąd przemienionymi. Jeżeli poważnie podchodzimy do Słowa Bożego, to chcemy, żeby ono nas ciągle przemieniało, abyśmy coraz bardziej stawali się podobni do Chrystusa. Czy taki cel dzisiaj przyświeca tobie, droga siostro, drogi bracie? Czy taki cel ci dzisiaj przyświeca? Jeżeli tak, to dobrze. Jeżeli nie, to potraktuj to jako ważne przypomnienie dotyczące celu naszych wspólnych spotkań. Celem jest to, że chcemy wyjść stąd przemienieni. Chcemy wyjść coraz bardziej podobni do naszego Pana. O tym pamiętajmy. Myślę, że nieraz każdy z nas miał okazję oczekiwać w swoich domu gości. Kiedy jesteśmy przed przyjęciem gości w tym czasie, przed ich przybyciem, to co? Nasze życie jest zdominowane przygotowaniami do tej wizyty, tak? Gruntownie sprzątamy mieszkanie bardzo często, kupujemy żywność, często w zapasie jej kupujemy. Czasami nawet dokonujemy drobnych remontów w domu, bo jak goście przyjdą, żeby wszystko grało, było na swoim miejscu. Czyli goście motywują nas często i przyspieszają wykonanie pewnych ważnych napraw, które ciągle odkładamy i mówimy: no nie mam na to jeszcze czasu, to się zrobi, jest na to czas. Ale ich przybycie powoduje, że stajemy się bardziej zdyscyplinowani i robimy wszystko, żeby dobrze ugościć gości. To jest właściwa postawa. Ja szczerze wam powiem, że czasami, albo nawet zawsze, cieszę się, że mamy mieć gości, bo to mnie motywuje. I często odkładam różne rzeczy na później. Myślę, że nie tylko ja jestem taki, mam nadzieję przynajmniej, jako mężczyzna, że wielu z nas jednak goście motywują, żeby coś zrobić, coś gruntownie posprzątać i tak dalej. Ale Słowo Boże uczy nas, że najważniejszy gość, jakiego oczekujemy, to nasz Pan Jezus Chrystus. I jest jedna zasadnicza różnica między tymi gośćmi, których przyjmujemy w domu, a tym gościem, na którego czekamy. Jest jedna bardzo zasadnicza różnica. Ponieważ z reguły jest tak, że gości, których przyjmujemy w domu, my wiemy, o której oni będą, tak dokładnie. Jak na 16, to tam zegarek. Nie lubimy się, jak się spóźniają, nie lubimy. Chociaż czasami jest to wskazane z pewnych powodów, żeby się spóźnili, tak do 15 minut, nie dłużej. Ale nasz Pan, chociaż wiele faktów powiedział nam o swoim przyjściu, to powiedział, że o tej godzinie nie wie. Dokładnie nie powiedział nam, w której godzinie przyjdzie. I powiem wam, że zrobił to dla naszego dobra. Tak uważam, że zrobił to dla naszego dobra, bo jakbyśmy dokładnie wiedzieli, o jakim czasie on przyjdzie, to mogłoby uśpić naszą czujność. A kiedy tego dokładnie nie wiemy, to mamy być całe nasze życie skoncentrowani na tym, aby w każdej chwili być gotowymi na jego przyjście. W każdej chwili mamy być gotowi na jego przyjście. To ma determinować całe nasze życie, nasze postępowanie. Zobaczcie, myślę, że wielu z was ma dostęp do takich informacji, może nie wszyscy się interesują, ale nasi bracia, którzy żyją w takich krajach jak Pakistan, Egipt, Korea Północna, Erytrea, Chiny, tam gdzie są ogromne prześladowania, oczekują tego dnia z wielką tęsknotą. Oni się już tego nie mogą doczekać, kiedy ich Pan przyjdzie. Dla nas czas bez prześladowań, czas dobrobytu stanowi z jednej strony komfortową sytuację, ale z drugiej jednak ogromne zagrożenie spowodowane duchową apatią. A ta z kolei się przeradza w coś takiego, że jest nam obojętne, kiedy nasz Pan przyjdzie. Czy On przyjdzie za tydzień, czy za rok, czy za wiele lat. Nie myślimy tak często o tym. Tak. Można powiedzieć, że te dobra zagłuszają nam najważniejszą informację, jaką powinniśmy mieć w naszym umyśle. Oczekiwanie na naszego Pana. Cały pierwszy Kościół oczekiwał przyjścia Pana. To była najważniejsza rzecz dla uczniów Chrystusa. Dlatego, jak wiecie, nieraz go pytali: Panie, kiedy przyjdziesz? Co będzie znakiem Twojego przyjścia? To były ich szczere pytania. Zobaczcie, słowa, które wypowiedział apostoł Jan na końcu Księgi Objawienia. Z jednych z końcowych wersetów, co powiedział? Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Czy te słowa są wyrazem naszego ducha? Czy pamiętamy o nich? Czy tak jak Jan z utęsknieniem wyczekujemy tego dnia spotkania z naszym Panem? Myślę, że dzisiaj właśnie, szczególnie w krajach, gdzie jest właśnie dobrobyt, gdzie nie ma większych problemów, często jesteśmy pochłonięci zajęciami, które tak naprawdę w ogóle nie są związane z Królestwem Bożym. W ogóle. I pochłaniamy, bardzo szybko dajemy się pochłonąć. Kiedy nie jesteśmy czujni, naprawdę bardzo szybko temu ulegamy. Więc w pewnym sensie diabeł znalazł sposób i na tych, którzy żyją w krajach, gdzie są prześladowania, tak? Gdzie doświadczają tego nasi bracia na własnej skórze, w cudzysłowie. I nie wiem, czy my w pewnym sensie, w cudzysłowie, nie przechodzimy większych prześladowań, kochani, mając dobrze po prostu. To nie są większe prześladowania. W cudzysłowie mówię prześladowania, bo to diabeł po prostu znalazł sposób, jak odciągnąć nas od tych ważnych rzeczy. Zajrzyjmy do Słowa Bożego. W jaki sposób możemy dzisiaj my, kochani, uchronić się przed tym, aby nie popaść w tą duchową apatię? Pierwszy list Jana, 2:28. Pierwszy list Jana. Drugi rozdział, 28 werset, czytamy tu takie słowa. A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Wiecie co? Najważniejsze słowa, jakie chciałbym, żebyśmy dzisiaj zapamiętali, wychodząc z tego miejsca, to trwajcie w Nim. Trwajcie w Nim. Co to takiego oznacza w praktyce, w naszym codziennym życiu? Trwanie, kochani, to proces ciągły. To nie chwilowe uniesienie. Nie jest ważne, kiedy oddałeś życie Jezusowi. Często żyjemy wspomnieniami o chwili naszego nawrócenia, tak? I dobrze, że sobie to przypominamy. Tylko często żyjemy tymi chwilami takiego uniesienia, jak to fajnie było kiedyś z Panem Jezusem. Ale, kochani, to, co jest ważne, ważne jest to, czy trwasz w Nim dzisiaj. Jaką relację masz z Nim dzisiaj? Nie to, co było 10, 20 lat temu. Ja nie mówię, że to nie jest ważne, że mamy o tym zapomnieć w ogóle, bo to też są ważne rzeczy, tylko chodzi o to, że czasami jesteśmy przesiąknięci tą naszą relacją z Bogiem, która była kiedyś, a nie zastanawiamy się, jaka ona jest dzisiaj. Mamy żyć tak, jak żył Chrystus, po prostu. Ponieważ ten świat patrzy na nasze życie, jak żyjemy, co mówimy, co robimy, i porównują nas z Jezusem. I to jest naturalne, że ludzie nas porównują z Chrystusem. Widzą Go tak, jak widzą nas. Nic nie przynosi większego zniesławienia sprawy Chrystusa niż ludzie, którzy twierdzą, że Go znają, a żyją w gniewie i arogancji. Czasami jesteśmy pewni, przesiąknięci taką może pewnością siebie, tak? Z lekceważeniem możemy podchodzić do innych. Może jesteśmy zarozumiali czasami, że my to znamy, tą prawdę, tak? A inni nie do końca. Więc, kochani, ludzie na nas patrzą. I oni chcą widzieć w nas Chrystusa. Jeżeli wiedzą, że jesteśmy chrześcijanami, oni chcą w nas zobaczyć Chrystusa. Nic nie przynosi większej czci Chrystusowi niż ludzie, którzy prowadzą życie w miłości, współczuciu i uprzejmości. To ludzie, którzy patrzą na innych tak, jak Jezus patrzył i traktują innych tak, jak Jezus by ich traktował. To ludzie, którzy żyją tak, jakby Chrystus, jak żyłby Chrystus. Bo co? W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. My, kochani. Zobaczmy jedną kartkę dalej. Do czego to powinno nas prowadzić w konsekwencji? To trwanie w Chrystusie. Dalej Paweł rozwija tą myśl, apostoł Jan w drugim, w trzecim rozdziale tego samego listu, 17 i 18 werset. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Każdego dnia ty i ja musimy dokonywać wyborów. Mamy możliwość postępować tak, by być odbiciem Jezusa? Ale kochani, to my podejmujemy decyzję. Nie Pan Jezus za nas podejmuje decyzję, tylko my te decyzje podejmujemy. To my podejmujemy, czy wspomożemy brata, czy go odwiedzimy, czy spędzimy z nim czas. To my. Ja wierzę, że jeżeli jesteśmy odrodzeni, to Duch Święty nas do tego popycha. Miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą, tak? Decyzje, które podejmujemy dzień po dniu, godzina po godzinie, minuta po minucie, tak naprawdę poświadczają, czy trwamy w Chrystusie, czy też w Nim nie trwamy. Czy postanowiliśmy żyć w łasce, miłosierdziu, dobroci? Czy postanawiamy przebaczać zamiast szukać odpłaty? To wszystko, kochani, poświadcza, czy trwamy w Nim. Zobaczcie, w Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami, inaczej chrystianami, tak? Według języka greckiego chrystianami ich nazwano. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego ich tak nazwano? Biblia może dokładnie tego nie precyzuje, tak, w 100%, ale najprawdopodobniej dlatego, że ich życie było przesiąknięte Chrystusem i trwaniem w Nim. Oni byli Nim przesiąknięci i ludzie po prostu to zobaczyli jakby Chrystusa w nich i mówi, to są chrystianie. To są po prostu chrystianie. To sami uczniowie Pana Jezusa tak się nie nazwali, to inni widząc, obserwując ich życie, tak ich nazwali. Bo musimy pamiętać o bardzo ważnej zasadzie, że bycie chrześcijaninem nie polega jedynie na wewnętrznym przekonaniu, lecz przede wszystkim na świadectwie naszego życia. Czynem i prawdą. Zobaczcie, tak wiele dzisiaj możemy słyszeć Słowa Bożego. Tak, tutaj w niedzielę, w tygodniu jest spotkanie, czy na grupach biblijnych. W internecie mamy kazań. Naprawdę, życia by nam zabrakło. Naprawdę. I my jesteśmy naprawdę przesiąknięci często Słowem Bożym. Ale jednak często jesteśmy też bardzo podekscytowani, prawda? Macie takie czasami chwile, że ktoś powie kazanie, usłyszymy coś, jesteśmy aż tacy podniesieni, tak byśmy frunęli do domu na tych słowach, które do nas dotarły, do naszych uszu. Jednak zasadnicze pytanie, jakie powinniśmy sobie postawić, to ile z tego słowa wprowadzamy w nasze życie codzienne? To jest zasadnicze pytanie. Ile ja wprowadziłem? Ile starałem? Ja nie mówię, że wszystko nam się uda. Ale ile starałem się, podejmowałem wysiłek w tym kierunku, żeby to słowo miało miejsce w moim życiu. Bo ja się czegoś nowego dowiedziałem. Pan Bóg przemówił przez swoje słowo do mnie. Wiecie, często siedzę w ławce, tak jak wy, i czuję, jakby osoba, która tutaj stoi, mówiła do mnie. Nie wiem. Mi się wydaje, że on mówi do mnie, ten brat. Że poruszył fragment, który jest dla mnie. Nie wiem, czy dla reszty, ale w tym momencie akurat czuję, że on jest dla mnie. I wierzę, że Duch Święty tak samo i wasze serca porusza. Bo to jest niemożliwe, kiedy jesteśmy odrodzeni, to Słowo Boże będzie nas dotykać i będzie nas przemieniać. Zobaczmy do kolejnej rady, której udzielił apostoł Piotr w drugim swoim liście, trzecim rozdziale od 10 do 15. Zobaczmy. Drugi list Piotra. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, fragment od 10 do 15. A dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekujcie tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Kochani, Bóg oczekuje od nas świętego życia. W innym fragmencie możemy przeczytać, tak? Macie być święci, bo ja jestem święty. I to zarówno w Starym Przymierzu Bóg mówi do Izraela, ale w Nowym Przymierzu też o tym czytamy, powtarzają to apostołowie, te słowa. I tutaj czytamy, że jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności. Wierzę, że Bóg oczekuje, kochani, od nas tego, co jest osiągalne dla Jego dzieci. Bóg nie oczekiwałby od nas czegoś, co byłoby niewykonalne. Wiemy, że w Chrystusie i dzięki Chrystusowi możemy prowadzić święte życie. Nie dzięki nam, ale dzięki Chrystusowi możemy takie życie prowadzić. I wiecie co? Czasami się spotykam z chrześcijanami, którzy podważają to, że mamy być święci. Mówią, nie, ale to jest niemożliwe, bracie. No jak? Tak mam święte życie prowadzić? No jak? No skoro Bóg powiedział, że możemy takie życie prowadzić. Wiecie co? To mi przypomina faryzeuszy, kiedy ktoś do mnie mówi, że to jest niemożliwe. Bo faryzeusze co mówili do Pana Jezusa często, kiedy były trudne tematy? Jak może się to stać? Mówili do Niego. A On co im odpowiadał? A Pan Jezus mówił do nich, co u ludzi jest niemożliwe, u Boga jest możliwe. Kiedy myślimy po ludzku, to wydaje nam się coś niemożliwe. Ale kiedy zaczynamy myśleć po Bożemu, to wszystkie przeszkody znikają. Kiedy dostąpiliśmy nowego narodzenia, Duch Święty prowadzi nas drogą, kochani, uświęcenia. Przekonuje nas o grzechu w naszym życiu. Jeśli tak nie jest, chciałbym to podkreślić, jeśli tak nie jest, nie słyszymy takiego cichego głosu w naszym wnętrzu, który mówi nam, że postępujemy niewłaściwie, to oznacza, że najprawdopodobniej, mówię słowo najprawdopodobniej, nie narodziliśmy się na nowo. Najprawdopodobniej nie narodziliśmy się na nowo. Bo Bóg, kochani, przez Ducha Świętego, jeżeli jesteśmy odrodzeni, będzie nam mówił, że coś robimy źle. Będzie nas ciągle chciał uświęcać. I to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, bo nie chcemy najczęściej zmian w naszym życiu. A tym bardziej, jak są dla nas bolesne. Ale możemy, Pan apostoł Paweł powiedział, że mogę wszystko w tym, który mnie umacnia. Musimy po prostu zaufać Bogu. On nas przez to przeprowadzi. Zaufajcie Bogu, On was przez to przeprowadzi, chociaż czasami niektóre rzeczy, które Bóg dotyka, wydają się początkowo jak takie góry nie do przebycia. Ale On jest w stanie nas przez nie przeprowadzić. Zobaczcie jeszcze do pierwszego listu Piotra, 4:7-9. Kolejne rady apostoła Piotra w tym samym temacie. 4 Piotra, 4:7. Czwarty rozdział, wersety 7-10. Bardzo ważne słowa. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Kochani, ten fragment porusza wiele ważnych kwestii, na które mamy zwrócić uwagę w naszej gotowości na przyjście Pana. Bardzo wiele, tak? Chociażby 7 mówi o tym, że mamy być roztropni i trzeźwi, abyśmy mogli się modlić, aby nasz umysł nie był zajęty czymś, co nas pochłania, ale abyśmy byli, mieli ten umysł trzeźwy. Bo myślę, że nie chodzi tu o trzeźwość w sensie, że ktoś spożył alkohol, ale o trzeźwy umysł w sensie niezaśmiecony przez inne rzeczy, które powodują, że nie mamy czasu się modlić, albo wiecie, nieraz modlimy się, a w cudzysłowie odpływamy w modlitwie. Modlimy się, ale nasz umysł jest gdzie indziej. I tak naprawdę nieraz się sam na tym łapię, że wypowiadam słowa i zamiast skupiać się na słowach, które mówię do Boga, to ja myślę o jakimś problemie, o jakiejś sytuacji, odciąga mnie to. No czasami rzeczywiście mamy rzeczywiste problemy i ma prawo to się zdarzyć. Jednak Piotr nas zachęca, żebyśmy byli trzeźwi i roztropni, abyśmy mogli się modlić, aby nic nam w tym nie przeszkadzało, tak? Zobaczcie, a 8 werset mówi, gdyż miłość, miejcie gorliwą miłość jedni, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów, kochani. Kiedy mamy gorliwą miłość jedni ku drugich, to nawet jeżeli brat lub siostra nadepnęła na nasz odcisk, tak w cudzysłowie, to ta gorliwa miłość powoduje, że my zakrywamy ten grzech. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Jesteśmy w stanie to zakryć. Nie patrzamy, te pomniejsze grzechy jesteśmy w stanie szybko zakryć. Bo czasami lubimy się doczepić jakiegoś słowa. Nawet sami w rodzinie mieliśmy taką sytuację. O jedno słowo wystarczyło, za dużo powiedzieć, wiecie, już z tego słowa naprawdę wielki płomień wybuchnął, a trzeba było po prostu usiąść i sobie pewne rzeczy wyjaśnić. I myślę, że często nam brakuje tego momentu, że sobie te trudne sprawy wyjaśniamy. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów, tak nie pozwala, żeby te grzechy urosły do rangi dużego pożaru. I wiecie co, tutaj jest bardzo ciekawy fragment 10. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał. Kochani, każdy z nas otrzymał od Boga dar. Dar do służby dla Niego. Każdy z nas został do czegoś wyposażony i Bóg oczekuje, że będziesz ten dar używał. Ja nie wiem, jaki to jest dar. Czy to jest dar jakiejś szczególnej gościnności, o czym czytamy wcześniej, bo wierzę, że gościnność dotyczy wszystkich, tak? Nie tylko tych, którzy mają dar. Ale każdy z nas otrzymał dar od Boga i ma nim usługiwać innym. I nie zakopujmy tych darów, kochani, które od Boga otrzymaliśmy. Każdy otrzymał. Słowo Boże jest prawdziwe, więc tak na pewno jest, że każdy otrzymał. Jeżeli nie wiesz, jaki masz dar, pytaj o to Boga. Proś, aby Ci go objawił. Proś Go w modlitwie. Boże, pokaż, do czego ja mogę Ci się przydać w Twoim królestwie. A zatem, przechodząc już do takich podsumowań, kiedy trwamy w Jezusie, to chcę podkreślić, to zawsze skutkiem tego będzie widoczny dla innych owoc. Zawsze. Zawsze. To jest niemożliwe, aby być latoroślą, gałązką w krzewie winnym i nie rodzić owocu. To jest niemożliwe, kochani. Jeśli zasadziłeś kiedyś w życiu jakieś drzewo owocowe, to oczekujesz owocu. To nie jest nic nienormalnego, że jak zasadziłeś, to mówisz, czekasz, a ta jabłoń i tam inne drzewa wydadzą owoc. To jest tak oczywiste, jak to, że jutro rano wzejdzie słońce. Tak? To jest tak oczywiste, kochani. Nie da się trwać w Jezusie i nie wydawać owocu. Nie ma czegoś takiego. To tak jakby można powiedzieć, czasami to ludzie mówią, takie stwierdzenie. Jestem wierzący, ale nie praktykujący. Kochani, To jest sprzeczność sama w sobie, ponieważ wierzący w Jezusa może być tylko praktykujący. Nie ma czegoś takiego jak wierzący niepraktykujący w Słowie Boże. Ja nigdzie takiego czegoś nie czytam. Że można wierzyć w Jezusa i ta wiara nie musi być dla nikogo widoczna. Nie ma czegoś takiego. To jest jakieś coś chorego. Ale utarło się w naszym społeczeństwie często. Możemy usłyszeć nie takie zdanie, że jestem wierzący, ale nie praktykuję, nie chodzę, nie te. Taki sobie przykład zapisałem, że zobaczcie, tak jakbyśmy zasadzili drzewo w życiu, owocowe drzewo i powiedzieli, słuchaj drzewo, ale ty nie rodź owoców, żadnych owoców, mnie owoce nie interesują. To słuchajcie, zasadźmy sobie krzewy piękne wtedy. One owoców nie rodzą. Kiedy jesteśmy w Chrystusie, to co chcę bardzo mocno podkreślić, to zawsze skutkiem tego będzie widoczny dla innych owoc. Będzie on widoczny. On będzie mniejszy, będzie większy, ale będzie widoczny. To jest niemożliwe po prostu, żeby nie był widoczny. Na koniec chciałem wam przeczytać fragment. Nie będę omawiał tego. Przypowieści bardzo dobrze ją znacie. Panny mądre i głupie, wszyscy znamy tą przypowieść. 5 było mądrych, 5 było głupich. Ale Pan Jezus podsumowuje to jednym zdaniem w Ewangelii Mateusza, 25 rozdziale. Zobaczmy do tego fragmentu. 25 rozdział Ewangelii Mateusza, 13 werset. Pan Jezus tą przypowieść podsumowuje tak. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Goście weselni wiedzieli, że On przyjdzie o północy. Około północy to było zawsze w Izraelu. Ale nie wiedzieli dokładnie, ile to będzie po tej północy. I co ciekawe, wiecie, zauważcie, że panny jedne i drugie zasnęły. I nikt nie został zganiony za to, że zasnął. Akurat w tej przypowieści, nie? Bo koncentracja jest na co innego zwrócona, tak? Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Bo myślę, że Panu Jezusowi chodziło o to, o ciągłość, gotowość na przyjście Syna Człowieczego bez względu na okoliczności. Jest ono pewne, to chcę bardzo podkreślić, to przyjście jest pewne, ale nie wiadomo, kiedy dokładnie nastąpi. Ale na pewno nastąpi. I to Pan Jezus chciał tutaj powiedzieć. Na pewno przyjdę. Czuwaj. Bądź gotowy, bo przyjdę. Może są tutaj na sali osoby, które jeszcze nie oddały swojego życia Panu Jezusowi. Jeszcze nie powierzyły Mu swojego serca. To chcę powiedzieć do nich, że Pan Jezus na pewno przyjdzie. Przyjdzie po swój Kościół. Jeżeli jeszcze nie jesteś Kościołem Pana Jezusa, jeżeli jeszcze nie oddałeś Mu swojego życia, to zachęcam Cię do tego, żebyś to uczynił. Żebyś to przemyślał, bo naprawdę to jest niezmiernie ważna sprawa w życiu każdego człowieka. On czeka na każdego z nas, czeka na Ciebie również, żebyś podjął tą decyzję. To nie ma być pochopna decyzja, spowodowana, jak to dzisiaj powiedziałem, chwilą uniesienia jakiegoś. To ma być przemyślana decyzja. Tak, chcę iść za Tobą. Chcę podążać za Tobą. My, kochani, tą decyzję podjęliśmy już w życiu. Większość przynajmniej z nas ją podjęła. Więc moje pytanie, czy inni dzisiaj widzą owoce tego, że Ty trwasz, nadal trwasz w Nim? Czy to jest widoczne? Chciałbym zachęcić Was i siebie, abyśmy zastanowili się nad tym, czy usługujemy tym darem łaski, który otrzymaliśmy od Boga. Czy usługujemy tym? Kochani, to jest bardzo ważne pytanie. To nie jest takie pytanie na zasadzie, a tam, to inni bracia mogą to zrobić, tamci to zrobią, ci to zrobią. A... kochany bracie, siostro, to ty staniesz kiedyś przed Bogiem i zdasz sprawę za swoje życie. Nie pastor, nie brat starszy, nie twoi rodzice, jeżeli już jesteś dorosły. Ty odpowiesz za swoje życie. Pan Jezus zachęca ciebie do czuwania. Ciebie osobiście zachęca do trwania w Nim. Ciebie, drogi bracie, droga siostro. Zastanówmy się, kiedy ostatnio kogoś gościłeś. Kiedy ostatnio gościłeś kogoś, kto nie jest w stanie ciebie ugościć. Bo myślę, że wielu jest takich osób, które nie są w stanie nas ugościć, nie są w stanie się odwzajemnić. Czy gościłeś takie osoby? Bo Pan Jezus głównie mówił, żebyśmy takich zapraszali. Tak? Żebyśmy o takich szczególnie pamiętali. O wdowach, sierotach, o tych, którzy nie są w stanie nam się odwdzięczyć. Zastanówmy się nad tym. I to, co najważniejsze, o czym też powiedziałem w jednym zdaniu na początku. No, nic ważniejszego oczywiście nie ma niż trwanie w Chrystusie, ale to, czy wyjdziesz dzisiaj z tego miejsca przemieniony, czy to Słowo Boże, szczególnie Słowo Boże, które było czytane, czy spowoduje u ciebie jakąś przemianę, czy spowoduje to, że zastanowisz się nad tym, czy wydaje w życiu owoc? Czy rzeczywiście ja wydaję w życiu owoc? Czy trwam? Czy ten umysł nas zostanie w jakimś stopniu chociaż przemieniony? Bo my mamy przemieniać nasz umysł, kochani. Nie wiem, czy znajdę teraz ten fragment, ale chciałem wam na zakończenie jeszcze go przeczytać. O, znalazłem. Więc Rzymian 2,12. Ale nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, abym ja umiał rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Kochani, my musimy ten umysł nas przemieniać przez Słowo Boże. Słowo Boże ma za zadanie przemieniać ten umysł. Abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Na tym koncentrujmy nasze życie. Nie dajmy się, kochani, zwieść dobrobytowi. Nie dajmy się zwieść innym rzeczom, które nas odciągają z tej wąskiej drogi. Bo wiele rzeczy nas odciąga. Trwaj w naszym Panu, kochany bracie, siostro. Trwaj w Nim. A owoce przyjdą. Trwaj w Nim. Amen. Zapraszam do modlitwy.